Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, tutaj Łukasz Olkowicz, audycja Ofensywni, sam bez Piotrka Wołosika, za to ze znakomitym gościem Marek Śleć jest ze mną.
Witam serdecznie Państwa.
Dyrektor Akademii Rakowa Częstochowa, w przeszłości również pracujący w Lechu Poznań. Panie trenerze, no też cieszę się, że pan tu jest, bardzo się cieszę, ale też nie jest łatwo znaleźć wolny czas, bo sam pan wspominał, że dużo pracy w klubie.
No, projekt częstochowski jest projektem bardzo wymagającym. Trzeba mieć świadomość tego, że oprócz samego zaangażowania czasowego wymaga nieprawdopodobnej ilości entuzjazmu, czyli takiego spoglądania na wiele szarych barw przez pryzmat barw tęczowych, tak, czyli trzeba sobie ubarwiać trochę tą rzeczywistość, żeby nie popaść w niektórych oczywiście momentach w jakiś element malkontenctwa, prawda, i narzekactwa. Tak jak powiedziałem, projekt na pewno bardzo wymagający i myślę, że w perspektywie czasu również będzie bardzo efektywny.
Panie trenerze, porozmawiamy sobie o Rakowie, porozmawiamy o polskiej piłce. Nie możemy przedłużać, bo wiem, że dzisiaj jeszcze zaplanowane wyjście z małżonką do kina na psy, no, tak? W imię zasad.
Chcemy zobaczyć tą trzecią część polskiej produkcji.
Czyli psy w imię zasad, a zasady są w polskiej piłce? Widzi pan przez tyle lat?
Wie pan, widzę, że najczęściej są łamane. ale skoro są łamane, to znaczy, że jakieś są. No nie, trochę żartobliwie mówię. Myślę, że są i oby ich było jak najwięcej. Ja nawet biorąc udział w ostatniej bardzo moim zdaniem wysokomerytorycznej konferencji, właściwie kongresie dotyczącym piłki nożnej, kongres o piłce nożnej prowadzony przez Przemka Łamczaka i Pawła Szymańskiego. Kongres właśnie mówiący o komunikacji, a ja starałem się w tym kongresie odnieść do komunikacji związanej właśnie z zasadami, czyli jak ważnym elementem w komunikacji naszej, a tym bardziej w grze, są zasady.
Panie trenerze, Raków Częstochowa, czy widzi pan, czy jest szansa, żeby w przyszłości, za kilka lat, za kilkanaście, ale żeby Raków stał się jedną z topowych akademii, taką jaką jest dzisiaj Lech Poznań, Legia, Pogoń, Zagłębie Lubin? Jest tam miejsce dla Rakowa?
No wymienił pan na pewno czołówkę tą polską. No gdybym nie miał takich planów, to pewnie bym się w życiu za ten projekt nie zabierał. Natomiast moje ambicje sięgają zdecydowanie dalej, podobnie jak sięgały zdecydowanie dalej pracując w Poznaniu, bo zdominowanie rynku polskiego przy dość dużej przeciętności, która nam towarzyszy, nie jest żadnym wyzwaniem i można by powiedzieć, że jest wyzwaniem dla średniaków, a ja sobie stawiam zdecydowanie wyższe cele i uważam, że moment, w którym można mówić o wartości sportowej danego ośrodka szkoleniowego, to moment, w którym systemowo z tego projektu wychodzą zawodnicy, ale nie dla ekstraklasy, tylko dla potrzeb piłki wysokokwalifikowanej europejskiej i system europejskich nie wypluwa, to jest ważne, że oni tam się utrzymują.
Czyli jak w Lechu Poznań, bo jest wychowanek, jest w Premier League, jest w Serie A, Karolinet, jest w Bundeslidze, Dawid Kownacki, czyli tu możemy mówić, że jest powtarzalność?
No wie pan, tak, no ta powtarzalność dotyka choćby faktu, że w dzisiejszej pierwszej reprezentacji Polski pana trenera Brzęczka w tej kadrze jest 9 zawodników z tego projektu. To jest dość pokaźna liczba i dość istotny efekt właśnie pracy systemowej, ale wiele osób oczywiście upraszcza, mówiąc, że to są wychowankowie moi. To nie są moi wychowankowie, to są wychowankowie projektu, w którym uczestniczyło wielu ludzi i wielu ludzi fantastycznych, trenerów i młodych i można powiedzieć bardziej doświadczonych towarzyszyło pracy z tymi zawodnikami. Zresztą wydaje mi się, że każdy projekt wymaga właśnie tego, by to zespół ludzi bardzo systemowo pracował nad późniejszymi gwiazdami piłki nożnej.
No okej, panie trenerze, ale są jakby w Poznaniu to jest wypracowane, wypracowaliście to latami, była przygotowana strategia, pewnie jakieś były popełniane błędy. Pan podejmuje pracę w Rakowie i to jest jakby ten program już, który był w Poznaniu udoskonalony jeszcze o pana doświadczenia, o spostrzeżenia?
Z pewnością tak. No, piłka nożna to nie jest w ogóle dyscyplina, którą można zamknąć w jakiejkolwiek przestrzeni. Tak? Zresztą myślę, że żadna dyscyplina sportu nie da się zamknąć, ani żadna inna dziedzina życia nie powinna być zamykana, ta artystyczna, powiedzmy, w jakiejś tam przestrzeni, powiedzmy, hermetycznej. I tu jest bardzo podobnie, czyli doświadczenia, które towarzyszyły w pracy nad Akademią Lecha, są w jakimś stopniu fundamentem do kolejnych wyzwań, ale oczywiście ten fundament jest bardzo mocno modyfikowany, unowocześniany. No, gdybym miał porównywać, nie wiem, choćby zakres modelu gry, który towarzyszył Akademii Lecha, a dzisiaj Akademii Rakowa, no to ten Rakowski jest no, kilkanaście pięter wyżej, tak? To jest model gry, który jest sprecyzowany, który dotyka, można powiedzieć, całości, całej przestrzeni technologii szkolenia, która towarzyszy Akademii, bardzo charakterystycznej technologii, bardzo, można powiedzieć, drobiazgowo sprecyzowanej.
Czyli logika wskazuje na to, że ci piłkarze, którzy za kilka lat wyjdą z Akademii Rakowa, będą jeszcze lepsi niż ci, którzy wyszli z Akademii Lecha?
Na pewno takie porównanie nie może zaistnieć. Dlaczego? Dlatego, że choćbyśmy, nie wiem, w jakiej technologii pracowali, to musimy pamiętać o tym, że jeszcze ważnym jest materiał, jakiemu tę technologię dedykujemy. Lech był miejscem magicznym na rynku polskim i tak naprawdę w pewnym okresie czasu ten rynek zdominował maksymalnie. I można powiedzieć, że proces selekcyjny do struktur Akademii Lecha był procesem łatwym, czyli mogliśmy wybierać zawodników, których chcieliśmy mieć i raczej nie zdarzało się, żeby ktoś nam odmówił. Raków dzisiaj nie ma jeszcze takiej marki i my dzisiaj pracujemy z zawodnikami, którzy oczywiście mają pewne uzdolnienia, mają pewne marzenia i my to chcemy podnieść do maksymalnego poziomu, również wycisnąć z nich, jak z cytryny, powiedzmy, ten najwyższy efekt, ale pewnie trochę wody jeszcze w Stradomce, która płynie przez Częstochowę, upłynie, nim będziemy pracowali z takim materiałem ludzkim, który będzie materiałem gwarantującym nam ten sukces. Oczywiście te młodsze roczniki już nam dzisiaj to okno, powiedzmy, trochę otwierają.
A za który rocznik już trzeba będzie rozliczać dyrektora Marka Śledzia? Jakby, że to już jest ten stempel, że pan miał tam wpływ od początku do końca na edukację tych, wychowanie tych chłopaków.
Jeżeli miałbym mówić o tym początku, to pewnie 2.8, ale myślę, że ja sobie spokojnie pozwolę powiedzieć, że rocznik 2.6 to będzie już taki rocznik, który powinien nam dać taką pierwszą systemową gwiazdkę, o tak powiem. Czyli to już będą zawodnicy, którzy powinni posiadać zarówno wiedzę, jak i umiejętności, które będą w pełni odzwierciedlały jakość technologii szkolenia, która została im dedykowana.
I pan wspominał, pamiętam, też kiedyś rozmawialiśmy, że jeżeli nic tu nie zakłóci pracy, że będą co roku wychodzić piłkarze z Akademii Rakowa, których można sprzedać za milion euro, za więcej?
No tak sobie to założyłem właśnie, wie pan, no tak założyłem to hipotetyczne milion euro jako taki... powiedziałbym, jako taką cenę, która sugerowałaby, że wartość tego zawodnika na rynku europejskim jest rozpoznawalna, tak? No bo jak wrócimy do tych wartości piłki polskiej, które oczywiście mnie również towarzyszą, bo w nich się obracam i trudno, żebym je tutaj w sposób całkowity deprecjonował, ale transfery pomiędzy polskimi klubami o wartości miliona euro raczej się nie zdarzają, więc trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli taki projekt ma być efektywny również dla właściciela, no to trzeba liczyć się z tym, że ten zawodnik w perspektywie czasu powinien niestety wyjechać do klubu wysoko kwalifikowanego europejskiego, który za niego zapłaci, tak, te pieniążki, czyli on będzie wartością rynku europejskiego, wartością dodaną. No i żeby taką wizję zrealizować, no to trzeba szkolić również, wykraczając poza te przestrzenie typowo charakterystyczne dla piłki polskiej. Takie szkolenie, takie wyzwanie trzeba podejmować i ono wtedy dopiero ma swój charakter tej efektywności. Ja oczywiście nie chcę deprecjonować dzisiaj wartości starszych roczników w Rakowie, bo tam też są jednostki, które będą, myślę, doświadczały piłki ekstraklasowej. Zresztą takie ruchy czynimy, ale na pewno nie będą to zawodnicy, o których będę mógł powiedzieć, że są właśnie takim produktem konkretnej technologii. To ta pieczątka, powiedzmy, tej technologii jest od nich odciśnięta w sposób kompletny. Tak? Oni oczywiście dotkną, dzisiaj bardzo sobie cenimy sukcesy, które osiąga na przykład rocznik 2-3, który awansował do Centralnej Ligi Juniorów Młodszych. Ta rywalizacja i to współzawodnictwo jest nam też bardzo, bardzo potrzebne, czyli my tymi rocznikami starszymi zdobywamy, można powiedzieć, kolejne szczeble współzawodnictwa, no bo nic tak nie weryfikuje wartości zawodnika jak rywalizacja, po prostu, czyli oni muszą grać na najwyższym z możliwych polskich poziomów, żeby codziennie zderzać się z konkurencją i z rywalizacją, która będzie weryfikowała ich przyszłe możliwości.
No tak, panie trenerze, ale patrzę na pierwszy zespół Rakowa, ja wiem, że tutaj pan nie ma na niego wpływu, nie bierze odpowiedzialności, natomiast Raków szybko się tak wtopił w tą ekstraklasę, w takim sensie, że jeżeli transfery, to gdzieś idzie w Serbowie tutaj, no, no ten kierunek wybrany, czy na razie się nie da inaczej w naszej ekstraklasie, trzeba tam sięgać po te zagraniczne no, nabytki, powiedzmy tak.
Trudno mi powiedzieć, nie chciałbym tego absolutnie ani komentować, ani oceniać, bo no, nie można zdeprecjonować choćby miligrama pracy pana trenera Papszuna, skoro w ciągu 3 lat wykonał 2 awanse, tak, z drugiej ligi wydźwignął zespół do pierwszej ligi, z pierwszej ligi do ekstraklasy. Jeżeli ta ekstraklasa zostanie utrzymana w pierwszym roku swojego funkcjonowania, to też będzie to sukces, bo jak spojrzymy na poprzednie lata, no to Sandecja awansowała i spadła, ktoś tam chyba też awansował i spadł, prawda, więc to utrzymanie się w tej ekstraklasie dla Beniaminka wcale nie jest takie proste. Nie wiem, wie pan, no, mogą nas różnić 2 takie dość istotne hasła, tak? Jedno może mówić, że cel uświęca środki, prawda, i te środki są ku temu, by ten cel osiągnąć, czyli jakiś cel sportowy. Ja wychodzę z założenia i może to jest taka pewna charakterystyka mojej pracy, że wynik sportowy zawsze powinien być efektem, nigdy celem. To jest znamienita różnica, tak?
W seniorach też?
Myślę, że tak, bo dzięki temu, że tak byłby traktowany w seniorach, to byłby też elementem stabilnym, czyli proszę sobie zdać sprawę, że rzadko zdarzają się, powiedzmy, w tych wysoko kwalifikowanych europejskich klubach tak istotne wahania. To nie są kluby, które jednego roku zdobywają mistrzostwo danego kraju, a w drugim bronią się przed spadkiem. One raczej oscylują w obliczu bardzo zbliżonych miejsc. Myślę, że co roku prawie reprezentują swoje kraje w pucharach europejskich, czyli mówiąc kolokwialnie, ten wynik sportowy jest oparty o bardzo solidny fundament, i to fundament nie tylko szkoleniowy, ale fundament, można powiedzieć, całości funkcjonowania klubu, czyli stabilny projekt.
A panie trenerze, patrząc na to, co się dzieje w ekstraklasie, no tu wyjeżdża już, no, tylko młody Polak kopnie 2 razy i wyjeżdża. Czy to jest z jednej strony dobrze, że nasze kluby zarabiają, ale z drugiej strony, jak tu zbudować silny zespół, bo jak popatrzymy na to, jak ci piłkarze w ostatnim roku wyjeżdżali, no to do Włochy, Dziczek, Żurkowski, Walukiewicz, Jagiełło, do Belgii wcześniej Piotrowski, teraz Buksa, Niezgoda, Klimala. Jak tu zbudować silny zespół, panie trenerze?
Nie mam tak bogatego doświadczenia, żeby w sposób jednoznaczny dać taką receptę. Bardziej skupiłbym się na tym, czy ci zawodnicy, którzy wyjeżdżają za granicę, to są zawodnicy, którzy są gotowi do tego, żeby tam być. Weryfikacją znów jest system współzawodnictwa europejskiego. Jeżeli ten system nie wypluwa tych zawodników i oni radzą sobie na poziomie drużyn, które grają w pucharach europejskich, czyli są zawodnikami, którzy swoje minuty i to w dużej ilości otrzymują, no to myślę, że taką decyzję można uznać za dobrą. Natomiast jeżeli ten system ich wypluwa, to proszę pamiętać o tym, że to nie jest tylko porażka jednego zawodnika, to nie jest też porażka tego klubu, który go tam sprzedał, ani agenta, który go w sposób sztuczny wypromował, powiedzmy, gdzieś za granicę, tylko to jest porażka systemu, bo my nigdy nie zbudujemy solidnej marki ekonomicznej, jeżeli nasi zawodnicy nie będą wiodącymi postaciami w tych klubach, do których idą, tak? Więc takie szukanie korzyści ekonomicznych tu i teraz, że to udało nam się, bo jest kontrahent, któremu można sprzedać tego piłkarza za ten hipotetyczny 1 000 000 euro, o którym powiedziałem, i ten 1 000 000 już jest, bo ten 4 miliony czy tam 5 złotych to będzie dla naszego budżetu jakiś wielki sukces, ale ten zawodnik nie utrzyma się w tej drużynie, czyli on za chwilę z pokorą i z podkulonym ogonem wraca do rzeczywistości polskiej i gdzieś tam gra w tej ekstraklasie bądź pierwszej lidze, do grywa swoją karierę, można powiedzieć, a nie rozwijają, to nie jest dobry PR, to jest raczej czarny PR dla nas. No i w tym momencie nie dogonimy na przykład Chorwatów, którzy będą wychodzili z klubów, ale nie za 1 000 000 euro, tylko za 20 milionów euro, za 15 milionów euro, prawda? Czyli za takie pieniądze, które mogą stanowić znakomity zastrzyk do, nie tylko dla funkcjonowania klubu, ale dla, można powiedzieć, funkcjonowania całego prestiżu piłki w danym kraju.
A wie pan, co jest jeszcze charakterystyczne? To, że nasz zawodnik wyjeżdżając z ekstraklasy przeważnie potrzebuje czas na aklimatyzację. To magiczne też określenie, pół roku, czasami rok. No widać to teraz, najświeższy przykład Serie A i właśnie Jagiełło, Żurkowski, Walukiewicz, Dziczek, no żaden z nikt nie jest do dziś regularnie grającym podstawowym piłkarzem swojej drużyny i to jest smutne.
Jeszcze dzisiaj, panie redaktorze, nie weryfikowałbym tego tak radykalnie, o tak powiem, bo jeżeli no nie tak dawno wyjechał za granicę również Jasio Bednarek, prawda, i też długo nie grał i był okrzyknięty najgorszym transferem, jednym z najgorszych, a okazuje się, że w perspektywie czasu stał się jednym z fundamentów, powiedzmy, gry, więc wytrzymał ciśnienie, pracował nad tym, nad sobą, bo może, że był przygotowany również do tego etapu, nieprzygotowania jeszcze, czyli tej konfrontacji, która towarzyszy. Tego nie wiem. Oby jak największa grupa spośród tych chłopców, o których pan wymienił, się utrzymała. Szczególnie tutaj dopinguje Patrykowi Dziczkowi, którego można powiedzieć dotknąłem jako trener w takiej przygodzie pod tytułem z podwórka na stadion, jak miał chyba 10 lat, także był jeszcze dzieciątkiem. I selekcjonowaliśmy go tak jakby do grupy zawodników o pewnej perspektywie rozwoju. Ta perspektywa się dzisiaj ziszcza. Oby osiągnął jak najwięcej. Natomiast no może powiem coś takiego, co będzie kontrowersyjne, ale zawsze taki kamyczek w ogródku się może przydać. Bo powiem o tym, że chyba największa bolączka to nie jest zakres tych umiejętności, które nam towarzyszą. To jest zakres przede wszystkim głowy, tak? Czyli ja zawsze mówiłem, że w Polsce, i podkreślam to, zawód piłkarz to jest chyba jedyny zawód, w którym można otrzymywać tak wysokie apanaże za nieumiejętność wykonywania swojej pracy, tak? Bo ta nieumiejętność jest absolutna. My do niej potem dorabiamy teorie motoryczne, teorie wolicjonalne, prawda? Czyli no budujemy, tak, budujemy piłkarza silnego, biegającego, walczącego, spoglądamy na to. Natomiast no ja patrzę na to, że on nie jest w stanie przyjąć dobrze piłki, tak? Albo pod presją przeciwnika nie jest w stanie wykonać działania jeden na jeden, albo ocenić dobrze przestrzeni. Więc to są takie fundamenty gry w piłkę nożną, które powinny towarzyszyć i one mimo wszystko niedobrze szkolone zaczynają weryfikować negatywnie tego zawodnika za granicą. Jeżeli do tego dochodzi mental, czyli tu byłem gwiazdą, a tam jak to, no kurczę, nie gram, no to ja się obrażam, tak? Ja zawsze mówię, wie pan, jak się ogląda mecze, to najlepiej pokazuje to faza przejściowa, tak? Czyli co zawodnik robi po stracie piłki, albo co robi, jak ją odbierze. Jak po stracie piłki się obraża, że mu ją zabrano, tak? Obraża się, udaje faul, boli go nagle noga, upada, rozkłada ręce, że mu odebrano piłkę, no to znaczy, że jego mental jest chory, tak? Jeżeli on nie ma tendencji do tego, że straciłem piłkę i chcę ją natychmiast odebrać z powrotem, to jest taki pierwszy wzorzec, tak?
Panie trenerze, czy my w Polsce, w polskiej piłce mamy obsesję na temat, na punkcie przygotowania fizycznego u dzieci i u starszych?
Znaczy, myślę, że to jest, wie pan, takie uprymitywizowanie trochę naszej piłki, tak? Bo to jest, przygotować fizycznie zawodnika jest najłatwiej, po prostu. Bo przygotowanie fizyczne oczywiście wymaga pewnego rygoru mentalnego, rygoru pracy, tak? Natomiast nie wymaga intelektualizacji tej pracy. No po prostu trzeba napakować w siebie maksymalną ilość możliwości motorycznych, prawda? I te możliwości muszą towarzyszyć wszystkim zakresom funkcjonowania, czyli funkcjonalności ciała i odpowiedniej obudowie tego ciała, prawda? I wszystkim, szybkości, sile, no to można zrobić, ale to jest, można powiedzieć, książkowo łatwe. Natomiast, no i to myślę, że taka droga, dlatego powiedziałem o tym uprymitywizowaniu, że ta droga druga, która mówi o tym, że może nie muszę tyle biegać, bo będę po prostu mądrze biegał, może nie muszę tak szybko biegać, bo będę szybko myślał, tak, i szybko wykonywał, czyli będę potrafił w minimalnych odcinkach czasu wykonać swoje działanie najbardziej efektywnie, tak, czyli ta efektywność mojego działania będzie w tym momencie szybkością moją, a nie będzie szybkością, powiedzmy, lokomocja, ale oczywiście piłka nożna jako sport kontaktowy, jako sport, który wymaga, można powiedzieć, wszechstronności, czynności utylitarnych, ruchowych czynności, ona to przygotowanie, tego przygotowania motorycznego nie może zlekceważyć, to nie jest tak, że można obyć się bez niego, nie, ona jest ważna, ale moim zdaniem osobiście i w technologii, w której pracuję, nie jest najważniejsza.
Czyli chciałem zapytać, mózg czy mięśnie?
Nie, no mózg zdecydowanie, mózg, bo chcemy oglądać widowisko, no panie redaktorze, chcemy oglądać widowisko, po prostu, a widowisko, oczywiście, jeżeli piłka nożna ma się sprowadzić do i być sklasyfikowana za chwilę jako sport walki, no to tak, no to wtedy miorze mięśnie, tak? Choć niektóre sporty walki pod tytułem ten najbardziej szlachetny, jak boks, powiedzmy, on również mówi się o szermierce na pięści, czyli mówi się też o głowie przede wszystkim, a nie o mięśniach, no ale mówię, mamy też świadomość tego, że wielu bokserów, powiem szczerze, mając super kubaturę ciała, potrafiło, można powiedzieć, nie być jakimiś intelektualnymi wzorcami, a osiągać kariery bogate. Natomiast jeżeli piłka nożna ma być sportem, można powiedzieć, tworzącym widowisko w jakimś stopniu elitarne, tak? Czyli tak jak ja je chcę widzieć, tak? Bo ja chcę je widzieć jako piękne widowisko, jako spektakl, jako teatr, w którym wychodzą świetnie przygotowani aktorzy i tworzą coś, co jest niepowtarzalne, tak? Czyli co też zaskakuje widza, co jest kreatywne, co nie jest wyreżyserowane do końca, tak? No to myślę, że w tym momencie, w tym porównaniu mięśnie-mózg, no ten mózg wygrywa.
Oglądał pan mecz Polski z Hiszpanią na młodzieżowych mistrzostwach Europy?
No pewnie, że tak. No przecież wcześniej towarzyszyły nam dwa zwycięstwa i już praktycznie dmuchaliśmy w balon, jacy jesteśmy świetni.
A co pan pomyślał po meczu z Hiszpanią?
No właściwie to niespecjalnie wiele myślałem, bo to, co widziałem, to było właśnie takie bardzo jasne odzwierciedlenie tego, jakie są różnice pomiędzy tym, co my jesteśmy w stanie wnieść na boisko, i pomiędzy tym, co są w stanie na boisko wnieść Hiszpanie.
A tak porównując, pan dąży do tego, żeby w Akademii Rakowa byli tacy piłkarze jak właśnie Hiszpanie, którzy no charakteryzowali się tym właśnie szybkim myśleniem.
Zdecydowanie. Pracuję w oparciu o periodyzację taktyczną, czyli o, można powiedzieć, technologię, która została zaadoptowana od fundamentu aż po strych dla tej akademii, czyli od pięciolatka do finalnie do seniora będącego w drugiej drużynie. I ta technologia wymaga przede wszystkim działania zawodnika, czyli wymaga jego twórczości. Można powiedzieć, że w kategoriach takich hetmańskich oddajemy mu berło, tak? To my jako trenerzy jesteśmy tylko tymi, którzy wyposażają go w narzędzia, a to on podejmuje wszystkie decyzje na boisku. I ta decyzyjność zawodnika na boisku, ta jego twórczość, szybkość podejmowania i trafność podejmowania tych decyzji jest elementem kluczowym.
Panie trenerze, no piłce polskiej młodzieżowej przygląda się pan od lat, uczestniczy w niej. Co jest w tym momencie, w tej chwili największą bolączką, która nam nie pozwala zrobić kroku do przodu?
Strasznie trudne pytanie. Tak.
Zdążymy do końca programu?
Tak, nie, no wie pan, nawet jak wrócę znowu do tego przewspaniałego kongresu, który był we Wrocławiu, bardzo merytorycznego, i tam panu Tomkowi Wilczewskiemu zadano kilka tak trudnych pytań, że szczerze powiedziawszy, jak doszło do mojej prelekcji, to zasugerowałem, że nie życzę sobie tak trudnych pytań, a tutaj pan mnie zaskoczył, więc to bardzo trudne pytanie. Myślę, że jednym zdaniem tego się nie da ująć, ale ja myślę, że to, o czym mówimy, czyli brak systemu, brak strategii, szczególnie dotykałbym klubów wysoko kwalifikowanych, które są tak naprawdę, powinny być zobligowane do tego, czyli taka tendencja drogi na skróty, która nam ciągle towarzyszy, tak? To się trochę zmienia. Nie wiem, na ile to się zmieni w najbliższych czasach, czy ta dynamika tych zmian będzie większa, czy powstaną właśnie ośrodki szkoleniowe przy klubach wysoko kwalifikowanych, czy trenerzy będą wreszcie trenerami zatrudnionymi tylko w klubie, którzy będą trenerami wyedukowanymi, którzy nie będą gonili z pracy do pracy, tylko będą mogli skupić się na warsztacie, który im towarzyszy. Czy warunki tej pracy, powiedzmy, czyli dostępność obiektów właśnie, sama organizacja będzie na tyle podniesiona, żeby ten najlepszy z najlepszych, rywalizujący codziennie ze sobą, mógł być objęty taką opieką, żeby właśnie w perspektywie czasu zrównał się z swoim rówieśnikiem z Hiszpanii, Portugalii czy Anglii, bo gdyby ktoś dzisiaj powiedział, że tam są lepsi trenerzy albo tam są lepsze dzieci, no to temu, to tu rzucam rękawice na pojedynek, bo nie, na pewno nie, tylko wielokrotnie, nie mówię wszędzie, ale wielokrotnie pracujemy w upokarzających warunkach, po prostu upokarzających i dla zawodnika, i dla trenera, czyli my się skupiamy na rzeczach fundamentalnych, czyli czy mamy sprzęt, czy jest boisko wolne, czy ktoś odśnieżył, czy nie odśnieżył, czy zapalił światła, czy zapłacona jest faktura, czy nie jest zapłacona, takie, wie pan, rzeczy, które w normalnej pracy nie powinny się zdarzać.
Czyli infrastruktura to jest taki główny problem według pana?
Jeden z wielu, tak, jeden, ale ja też nie ukrywam, że może dzisiaj mi jest najłatwiej o nim mówić, bo w Częstochowie on jest największą bolączką. Czyli zespół ludzki, który już w tej chwili udało mi się skompletować, jest zespołem oczywiście dalej rozwijającym się, ale jest poprawny. Wartość zawodników oczywiście ona będzie się zmieniała. Sama organizacja moim zdaniem jest dopasowana do, można maksymalnie do tych możliwości, które mamy dzisiaj. Technologia szkolenia moim zdaniem, oczywiście bardzo nieskromnie to powiem, wyjątkowa i wybitna. Natomiast infrastruktura to ogranicza, tak?
No ja pamiętam, przyjechałem do Częstochowy nawet wcześniej na mecz Pucharu Polski z Lechią Gdańsk, bo chciałem zobaczyć właśnie trening Krakowa, ale treningu nie dało się zobaczyć, bo tam namiot stał przed meczem rozstawiony.
No tak, no bo ktoś tam wpadł na genialny pomysł, że właśnie akademia się musi przesunąć z treningiem, dlatego że tam jest potrzebny jakiś namiot dla VIP-ów czy dla kogoś, powiedzmy. No, ale to są, wie pan, sytuacje, akurat pan dał przykład Rakowa, może ona była akurat wyjątkowa, czyli ja nie zdążyłem na nią zareagować, bo pewnie...
Zaskoczyli pana.
Tak, zaskoczyli mnie zdecydowanie, bo pewnie bym na to nie pozwolił, albo bym wdał się w jakiś duży konflikt klubowy. Natomiast to się dzieje nagminnie, tak? Czyli nagminnie dzieje się to, że na przykład ktoś wpada na genialny pomysł, że dzisiaj pierwszy zespół wejdzie na trening w jakieś tam miejsce, a akademia musi się przesunąć, albo najlepiej, żeby tego nie zrobił, albo poradźcie sobie, tak? No to jest, ja z tym walczę, wie pan, to jest największa patologia, jaka nam towarzyszy, czyli jednocześnie chcemy mieć zawodnika świetnie przygotowanego, a z drugiej strony cały czas większą wagę przykładamy do tych, którzy którzy i tak już nigdy tymi piłkarzami wielkimi nie zostaną, tak?
Panie trenerze, szykujemy się tutaj do pierwszej przerwy, Perfect i autobiografia, zaraz ją usłyszymy, ale jeszcze chciałem powiedzieć to nawiązanie do pana wypowiedzi, bo Miłosz Stępiński, selekcjoner kadry kobiet, też pracują, wykładowca akademicki, mówił, że znienawidzonym słowem u niego w pracy trenerów jest kompromis, że wy ciągle musicie iść na ten kompromis. To, co wpisuje się w to, co pan mówi, że tu z boiskiem coś, ciągle nie możecie się skupić na tej robocie, tylko ciągle ten kompromis.
Ja bym odniósł się do tego w takiej konwencji jednego dokumentu, czyli strategia klubu. Wie pan, bo jeżeli coś jest określone, a świat dorosłych powinien być światem transparentnym i światem logicznym, no to on to określa, prawda? Jeżeli strategia klubu mówi o tym, że nas nie interesuje proces wychowania zawodnika, chcemy kupić 40 piłkarzy i grać w Ekstraklasie, to jest nasz pomysł. Ja mogę się z nim nie godzić, ale muszę go uszanować, bo to jest pomysł, który jest realizowany. Ale jeżeli strategia mówi o tym, chcemy mieć wychowanków, chcemy grać wychowankami, klub jest lokalny na przykład, tak? No to w tym momencie nie można powiedzieć sobie o tym, że nagle wartość pierwszego zespołu jest większa niż wartość tego dziesięciolatka. Wrócę do wypowiedzi, bodaj nie chcę nazwiska, nie będę przytaczał, ale jednego z dyrektorów Federacji Hiszpańskiej, z którym miałem okazję kiedyś rozmawiać, chyba dyrektora technicznego reprezentacji młodzieżowych, on powiedział na pytanie, dlaczego Hiszpanie osiągnęli taki sukces, odpowiedział takim właśnie zdaniem. To jeszcze było ileś lat temu, bo wartość dziesięciolatka dla nas, czy koszulki tego dziesięciolatka, czy ośmiolatka jest tak samo ważna, jak wartość koszulki Raula.
Piękne zakończenie pierwszej części. My teraz poprosimy chwilę przerwy i wracamy po piosence.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem z dyrektorem Markiem Śledziem, RKS Raków Częstochowa. Witam ponownie.
Witam państwa ponownie.
Czy my jesteśmy cierpliwi w naszej piłce?
Najpierw wrócę do tej piosenki, przeniosłem się trochę w czasie i to takie czasy mojej młodości, ta autobiografia i Perfect, fajnie.
Tak. Jeszcze będziemy tutaj wracać do młodości pana trenera.
Nie jesteśmy cierpliwi, i to chyba jest taki element, który nam najbardziej towarzyszy, tak powiem, ta niecierpliwość, albo cierpliwość nie towarzyszy. No właśnie, jeśli chodzi o proces szkolenia dzieci i młodzieży, no to tutaj ta cierpliwość jest niezbędna, tak? No jeżeli sięgniemy po wzorce krajów, które swoje koncepty budowały, wychodząc również z pewnej niszy piłkarskiej, czy Szwajcarzy, czy Belgowie w ostatnim okresie, no to przecież to nie jest tak, że oni to osiągnęli w ciągu roku, że oni się wpadli na pomysł, a za rok mieli efekty. No te efekty przyjdą za dekady, tak, za dekady. Zawsze mówiłem, to jest właśnie ta wartość taka, no tu bym poszukał w sobie takiego sportowego patriotyzmu. Czyli ta wartość polska. Dlaczego my ciągle się jesteśmy, zachwycamy się albo w sposób, nie wiem, partykularny, nie zawsze do końca uczciwy spoglądamy na to, co jest tuż obok, a nie chcemy wypromować tego, co jest nasze. Tak, żeby tak się stało, to trzeba być właśnie w tym procesie bardzo cierpliwym. Czyli ja zawsze mówiłem, że jak miałbym ściągnąć zawodnika z zagranicy, to on musi być o klasę lepszy od Polaka, a o dwie klasy lepszy od wychowanka. To jest ważne, tak? Że ten wychowanek powinien we wszystkich przestrzeniach odgrywać najważniejszą rolę. On powinien być postacią, powiedzmy, stawianą na piedestał, ale oczywiście mądrze, nie obudowywaną pieniędzmi, nie tworzenie wokół niego właśnie takiego pana piłkarza, który szybko doświadcza zawodu, którego nie umie wykonać i pieniążków w tym zawodzie, tylko skromnego, pokornego, młodego człowieka, który jest pełen pasji i podąża za tą pasją.
No ale wychowankowie to, patrząc na ligę, mają pod górkę. U nas.
Wie pan co, no nie pracuję w Ekstraklasie, czy pracuję w klubie ekstraklasowym oczywiście, ale nie pracowałem, nigdy w Ekstraklasie nie pracuję. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja nie chcę tutaj tworzyć jakichś mitów związanych z faktem, no pewnie jest jakieś drugie dno tego. No drugie dno, może komercyjne, może partykularne.
Łatwiej po prostu. Może właśnie cierpliwość to jest czas. A tutaj łatwiej ściągnąć kogoś na już, na teraz.
No tak, tylko wie pan, no ściągamy zazwyczaj ten garnitur. Ja zawsze sobie zadaję takie pytanie. Dlaczego ten Hiszpan, którego my tutaj mamy, nie gra w Hiszpanii? No, a my chcemy za chwilę rywalizować w Pucharze Europejskim z tym klubem Hiszpanii.
O, żebyśmy my z Hiszpanami zagrali, to no tak, ale wie pan, nie zbliżymy się do nich.
No dlaczego? No to jeżeli on tam nie gra, to znaczy, ja powiem kolokwialnie, jest słaby. Po prostu jest za słaby.
Ale przyjeżdża do 32 ligi w Europie.
No tak, no ale to pytanie jest takie, czy to jest, bo jeżeli to będzie jeszcze taka postać, która będzie tutorem dla innych, która będzie dobrym przewodnikiem, który wniesie nowe wartości, no to może to będzie ta wartość dodana, tak? To tak, ale jeżeli to ma być kolejny zjadacz chleba, który drenuje budżet i nie zostawia po sobie tutaj zbyt wiele, no to może lepiej te pieniążki przeznaczyć na, poczekać z tym wynikiem sportowym i przeznaczyć je na szkolenie, tak? I wychować takiego samego, bo my potrafimy go wychować, dlaczego nie? Ja bym się nie obawiał tego, czy my potrafimy wychować takiego samego zawodnika, jakiego jesteśmy w stanie, jak są w stanie wychować Belgowie na przykład, tak?
Mówiliśmy o Rakowie, a widzi pan jeszcze taki klub w Ekstraklasie, który panu się właśnie podoba, że jest ta magiczne słowo strategia, że gdzieś ta droga dla młodych piłkarzy jest widoczna?
To ja powiem inaczej. Może trochę się narażę tutaj swoim szefom, ale Raków też tej strategii sprecyzowanej tak nie ma. Możliwe, że ona jest w głowie właściciela i możliwe, że ona z czasem zostanie wyeksponowana, tak? Możliwe, że ona jest, że dzisiaj jest wiele decyzji, które towarzyszą, powiedzmy, wyzwaniom tu i teraz. Możliwe, że ona jest, tego nie wiem. Natomiast jeżeli, bo to jest wyjątkowy człowiek również w mojej drodze pracy zawodowej, wyjątkowo szlachetny, bo dotrzymał wszystkich, można powiedzieć, umów, które nas łączyły, a nie musiały być spisane. Natomiast w Polsce nie ma żadnego klubu, który miałby swoją strategię. Nie ma żadnego. To nie szukajmy, po prostu nie ma klubu, który mógłby powiedzieć: jesteśmy przygotowani na swoje działania na 2030 rok.
Lech, tak? Miał strategię 2020.
Oczywiście. To był jedyny klub, który ją miał.
Ale co z niej zostało?
Pod tą strategią podpisało się wiele osób. No to może zabrakło tej cierpliwości i konsekwencji, prawda? Bo nawet jeżeli strategia jest strategią, która doświadcza pewnych mankamentów, to należy weryfikować ją. Ona musi być poddana zarówno ewaluacji, jak i potem ewentualnej ewolucji, tak? Czyli pewnej zmianie, ale ona musi być. No, najczęściej spotykana, wie pan, strategia klubów to jest strategia wyniku, czyli ktoś mówi: naszym celem jest awans, tak? No to ja taką strategię biorę i drę ją na miejscu i wyrzucam do kosza, bo no tak, dział marketingu osiągnął swój sukces, dział ticketingu również, dział promocji, tak, dział komunikacji, akademia, a pierwszy zespół nie awansował. To kto? To klub nie zrealizował strategii? To tylko jedna działka jej nie zrealizowała, tylko jeden dział. I to może tam trzeba dokonać korekty, ale wszystkie inne działy zrealizowały swoje plany. Więc strategia klubu to nie jest strategia tylko i wyłącznie boiska pierwszego zespołu, tylko to jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa, które ma funkcjonować stabilnie przez, nie wiem, 10, 15, 20 lat, tak? I trzeba mieć tą wizję.
A ja tu bym zaproponował, podpowiedział klub ŁKS, bo jestem po rozmowie też długiej z Krzysztofem Przytułą i no ja tam widzę zalążki strategii, bo jest ten klub przygotowany nawet na to, że spadnie, bo to tak może się stać, natomiast ja to nazywam taki kontrolowany spadek, że oni wiedzą, co zrobić, żeby zaraz wrócić. Nie będzie zadłużania klubu teraz zimą, żeby za wszelką cenę się utrzymać i sprowadzać 10 obcokrajowców, co przerabiało Zagłębie, Sosnowiec, pamiętam kiedyś Odra, Włodzisław, natomiast oni podążają swoją ścieżką, pilnuję ich tego, bo dyrektor powiedział, że 7 obcokrajowców w kadrze i ani jednego więcej, jest 7 i tutaj jest ten punkt krytyczny i zobaczymy, czy ŁKS go nie przekroczy.
Wie pan, no to ja czapka z głowy nie znam. Powiem szczerze, nie na tyle się interesowałem analogicznym Beniaminkiem jak Raków w Ekstraklasie i zbyt mało wiem o całej strukturze, powiedzmy, funkcjonowania klubu, żebym dzisiaj się wypowiedział w jakikolwiek sposób autorytatywny. Jeżeli tak jest, to chwała. To myślę, że to może inaczej powiem. Jeżeli wytrzymają ciśnienie, wytrzymają pomimo na przykład niekorzystnych wyników sportowych, nie zmieni się wartość, właśnie ta dedykowana czy definicyjna wartość klubu, bo jak coś w tej definicji musi być, co tam jest najważniejsze, tak? Co jest celem tego klubu, to jeżeli to się nie zmieni, będzie kontynuowane, no to daj Boże, może faktycznie będzie to taki pierwiostek, powiedzmy, na całym tym naszym, na tej polanie, powiedzmy, tych kwiatków.
Z drugiej strony jest Jacek Bednarz, który no, kluby i Wisła Kraków, i Legia Warszawa, i Piast Gliwice mówi, strategia to pic na wodę w polskich klubach, mówi się ją pod kątem opinii publicznej, mówi, a najszybciej to widać, jak wyniki nie idą, no to co się wtedy robi, zwalnia się trenera, bierze się szybko drugiego, żeby tutaj tylko coś uratować.
No to właśnie to nie jest pic na wodę, tylko to jest brak strategii. Czyli, bo wie pan, jeżeli
pod opinię publiczną, bo teraz no tak, strategia to modne słowo u nas w lidze.
No modne, ale to może zdewaluowane, tak jak większość innych słów, tak? Bo strategia, tak jak powiedziałem, to jest coś, co jest realizowane w wielu obszarach, pomimo korzystnego albo mniej korzystnego wyniku sportowego, tak? Bo wynik sportowy, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie powinien być efektem, a nie celem. Więc ten wynik sportowy, no trudno. No jeżeli przegraliśmy rywalizację sportową i spadliśmy do pierwszej ligi, tak? To co, to klub nagle przestaje istnieć?
Z reguły jest zadłużony. Piłkarzom trzeba tam część porozwiązywać kontrakty, bo byli na tych wyższych.
No tak, no ale to jeżeli ktoś buduje budżet czy wartość tego klubu i opiera ją tylko i wyłącznie o wartość, nie wiem, do dotacji z kanału Plus albo transferów, albo wejdę czy nie wejdę do Pucharów Europejskich, no to jest mrzonka. No. To nie można
ale
budować
tak, panie trenerze, jest.
No tak, no ale to ja, pan mnie pyta o elementy, które mają wpływ na to, dlaczego jesteśmy w tym miejscu. No to ja mówię, no to jest patologia. To jest patologia, no bo no, dla mnie jest to zupełnie, ja nie jestem ekonomistą, tak, ale to jest dla mnie zupełnie nierozsądne, tak. No nie można, wynik sportowy, to ja wrócę do takiej historii, fajnej historii, pan ją pewnie będzie znał i pamiętał. Taki najlepszy rok Lecha, to był wtedy, kiedy trafił do Pucharów Europejskich, kiedy ogrywał Manchester City w grupie, prawda, może strzelał piękną bramkę, wszyscy byliśmy zachwyceni, trudne warunki, śnieg, ale... Co się wydarzyło wcześniej, że my w tych porach byliśmy? Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. A Mistrzostwo Polski zdobyliśmy, bo pan Job strzelił sobie bramkę samobójczą w 92 minucie. Wie pan, powiem tak, efekt czy przypadek. Więc dlaczego to mówię? Dlatego mówię to, że jeżeli ktoś pod wpływem tak realizowanego wyniku sportowego ma budować budżet, czyli ma mówić o tym, jakie finanse będą dedykowane danemu przedsiębiorstwu, zatrudnić ludzi, brać odpowiedzialność za ich życie, rodziny i tak dalej, no to powiem szczerze, no to dla mnie to jest jakaś, no już nie powiem patologia, ale to jest coś, co znamionuje o jakimś totalnym nierozsądku intelektualnym, o ile nie powiedziałbym niedorozwoju, no. No najnormalniej w świecie, no te pieniądze na dany proces muszą być zagwarantowane, one muszą być po prostu, tak? Muszą być i one są przewidziane na ten rok, na następny, na kolejny, są stabilne i na bazie tej stabilności buduje się to, co dalej.
A u nas strategia to jest przetrwać z roku na rok, z sezonu na sezon. No taka jest smutna prawda.
Smutna rzeczywistość, no niestety. No, ja też wielokrotnie zderzam się, można powiedzieć, w codzienności pracy właśnie z faktem tej niestabilności. Dlatego jeżeli pan wspomniał o ŁKS-ie, który mówi o tym, że mamy pewien pomysł ekonomiczny na to, czy spadniemy, czy będziemy w Ekstraklasie, czy nie, to my mamy pewien pomysł, czyli mamy wariant A, mamy wariant B i ten wariant B nie zakłada ruiny klubu, tylko zakłada dalsze jego funkcjonowanie, może w skromniejszych warunkach w tym momencie, no to chwała im za to, tak, bo tak to powinno wyglądać. Villarreal kiedyś spadł, my akurat byliśmy tam na stażu, jeden z moich trenerów był na stażu, Villarreal tuż po spadku z Ekstraklasy Hiszpańskiej. I ja już w tej chwili nie chcę rzucać cyframi, ale budżet klubu zmniejszył się o znaczący procent, ale budżet akademii nie zmniejszył się w ogóle. Bo przecież my żyjemy z wychowanków. To jak my możemy... Zmniejszyło się to, co się zmniejszyło, tak? Czyli może dzisiaj przewartościowany był pierwszy zespół, skoro płaciliśmy takie i takie pieniądze, a oni nie byli w stanie sprostać rywalizacji, ale to, co jest fundamentem naszej przyszłości, no musi być utrzymane. I jak przenoszę to na poziom tej piłki polskiej, której mówię, to często to podkreślam, że piłka polska w kategoriach ekonomicznych, te pierwsze zespoły, ta liga jest przewartościowana, tak? No, tam jest taki klub Dudelange, prawda, który wyeliminował mistrza Polski, jest jakiś tam klub z Łotwy i tak dalej. No, można poszukać wielu klubów, które są klubami przeciętniactwa europejskiego, można powiedzieć, a my nie jesteśmy w stanie sprostać rywalizacji z nimi.
No dobrze, panie trenerze, to od czego mielibyśmy zacząć naprawę według pana? Od czego jakby warto rozmawiać, ale od czego zacząć naprawę, żeby ta nasza polska piłka funkcjonowała na zdrowych zasadach, na stabilnych nogach?
Nie jestem ekonomistą, nie powiem panu, jak budować, powiedzmy, struktury wartości klubowych. Pewnie należałoby w to zaangażować wiele ośrodków, tak jak powiedziałem, nie ośrodków w sensie boisk, tylko ośrodków zaangażowanych we wszystkie procesy społeczne, czyli zarówno państwo jako instytucja, samorządy jako instytucje, strona prywatna, czyli właściciele jako osoby współtworzące, można powiedzieć, te projekty, ale korzystające również z dóbr, które niesie, można powiedzieć, wartość socjalna i społeczna sportu, czyli właśnie z infrastruktury na przykład, która powinna być ciągle rozbudowywana, która powinna nie obciążać, można powiedzieć, w jakimś stopniu struktur właścicielskich, tylko powinna być bardzo często wartością dedykowaną, dodaną, powiedzmy, do pracy szkoleniowej. Albo może fundamentem nawet tej pracy szkoleniowej, ale nie obciążającym tak jakby struktur klubu. od czego zacząć? Pewnie od szkolenia i od momentu, w którym trzeba postawić, tak jak to kiedyś ktoś zrobił w polityce, grubą kreskę i powiedzieć, dobra, patrzymy dzisiaj nie na jutro, tylko patrzymy na to, co ma się wydarzyć w 2030 roku. Trudno, po drodze poniesiemy wiele porażek, ale interesuje nas rok 2030. Ten rok nas interesuje.
Kto tu będzie czekał, panie trenerze? Kto?
Ja mam swoje lata, ale z chęcią poczekam. I tak pracuję dzisiaj, wie pan, ja tak dzisiaj pracuję, jakbym miał tu pracować w Rakowie za 10 lat, zawsze tak pracuję. Czyli moja wizja, ktoś tam kiedyś powiedział, chyba trener Michniewicz na jednej z konferencji, że trener Śleś to wizjoner. Tak, no tak, tak żyję, tak pracuję, że jak dzisiaj spoglądam na projekt, który buduję, to ja widzę jego efektywność, ale za ileś lat.
A jak spogląda pan na Lecha Poznań, którym spędził pan też wiele, wiele lat, ten rok 2020 był graniczny taki końcem strategii, to co pan widzi, co pan myśli?
Wie pan, no nie uczestniczyłem tak jakby w końcówce, można powiedzieć, funkcjonowania. Trudno mi powiedzieć, ile z tych elementów, bo nie mam wglądu w to zupełnie. Zresztą też staram się nie wracać już tak jakby do tej przeszłości w jakiś tam ważny czy istotny sposób. Myślę, że wiele elementów było bardzo dobrze przygotowanych do tej strategii. W tym przygotowaniu brałem udział. Nie wiem, jak ona ewoluowała w trakcie. Natomiast czynnikiem, który też tam często był podkreślany, tylko to był czynnik, który był stawiany często jako cel, a nie do końca jako weryfikacja strategii, tak? To był wynik sportowy, czyli tam było założenie, tyle razy będziemy w Lidze Mistrzów, tyle razy zdobędziemy Mistrzostwo Polski i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy to jest... trudno mi powiedzieć. Możliwe, że tak powinno być. Możliwe, że tak powinno być, ale możliwe, że powinno, że ten wynik sportowy znów powinien być takim, tą wisienką na torcie, która następuje na końcu, czyli najpierw mówimy, będziemy na przykład, nie wiem, topowym klubem w Europie, tak zresztą było, bo tam strategia Lecha, która mnie się bardzo podobała wtedy, jak była spisywana, mówiła o tym, że celem głównym był Lech 2020 top 50 w Europie. Czy to miał być jeden z klubów topowych w 50 we wszystkich parametrach, tak? Czyli parametrze organizacyjnym, finansowym, wielu innych, tak? Szkoleniowym, tak?
No jest daleko od tej 50.
No to może należy napisać kolejną strategię i może bardziej konsekwentnie ją realizować. Trudno mi dzisiaj to powiedzieć, wie pan, no nie uczestniczyłem, uczestniczyłem tylko w pierwszych latach, można powiedzieć, budowania, bo to była strategia chyba 5-letnia wtedy, czy 6-letnia budowana. To był 2014 chyba rok, tak mi się kojarzy, albo 2015. Więc już w dalszym, powiedzmy, etapie pracy nie funkcjonowałem, ale sam fakt, że ktoś, bo to nie ukrywam, że wiele osób pracowało nad tą strategią, zresztą Lech to naprawdę no marka i przedsiębiorstwo, więc sam fakt, że ta strategia powstała i każdy z szefów swojego działu musiał się pod nią podpisać, że on zna ją i wie, w czym bierze udział, to już było takie wyzwanie, które naprawdę stawiało taki honor pod sercem, tak, że kurczę, no biorę udział w czymś ważnym, co jest perspektywiczne.
I odpowiedzialność.
Odpowiedzialność, to była bogata lekcja dla mnie.
No pan, jak sam wspominał, nie było dane popracować do końca tej strategii, wyznaczonego terminu. Boli rozstanie jeszcze z Lechem?
Nie, wie pan, no wiele osób o to pyta, ja w ogóle z niechęcią w każdym wywiadzie wracam do tego, bo zresztą w Rakowie już kiedyś powiedziałem, zarzucano mi to, że ja więcej mówię o Lechu niż o Rakowie. Oczywiście miło jest spoglądać na efektywność tego projektu. Mogę tylko tyle powiedzieć, że prawdopodobnie gdyby decyzje personalne wtedy były trochę inne, bardziej ufne, to kto wie, czy dzisiaj przynajmniej jedna z tych działek, które podpisała, czyli działka szkoleniowa Akademii, nie byłaby właśnie jednym z tych topów 50 w Europie.
To już ostatnie pytanie dotyczące Lecha. Pan, panie trenerze, przegrał tam z menadżerami?
Myślę, że no, pewnie trochę też tak. No, przegrałem pewnie bardziej z taką dość, muszę powiedzieć, trochę walką o trochę o ideały, można powiedzieć, te ideały bardzo uczciwe. I w tym też się ten element menedżerski przewijał, bo po prostu uważałem, że no dlaczego ktoś ma czerpać korzyści z nie swojej pracy. No to taka idea przyświeca na przykład w świecie przyrody chubie, która jest na drzewie i sobie spija nie swoje soki.
żeby wyjaśnić słuchaczom, tam jakby były dwie agencje menedżerskie, które miał pan jakby kierować zawodników do nich, tak?
Nie
wiem.
Tak, no miałem praktycznie promować zawodników do i rodziców do. Ja się generalnie nie zgadzałem, nie tylko z tymi dwoma agencjami, się z żadnymi agencjami nie zgadzałem, bo uważałem, że na poziomie dzieci i młodzieży agentem, którym ja powinienem podejmować rozmowę, jest rodzic. Bo on może nie mieć wiedzy, ale na pewno chce dobra swojego dziecka, a to dobro przyświecało nam wszystkim, czyli dobro edukacyjne, wychowawcze i szkoleniowe.
Panie trenerze, jak my edukujemy trenerów w Polsce?
O, to jest temat, który, wie pan, jest chyba dzisiaj takim elementem w wielu obszarach modnym, ale i myślę, że zmieniającym się dość pozytywnie. Na pewno ten system, który dzisiaj towarzyszy, system UEFA-owski, tak jak każdy pewnie może znaleźć swoich zwolenników i przeciwników. Ja trochę żałuję, że on został postawiony w pewnej opozycji albo w kontrze, albo w no po drugiej stronie, można powiedzieć, barykady do systemu edukacji ogólnej, czy do systemu akademickiego. Ja myślę, w dalszym ciągu jestem zwolennikiem tego, żeby te systemy ze sobą łączyć, tak? Szkoła trenerów na pewno zrobiła milowe kroki, zresztą sam jestem absolwentem kilku kursów tej szkoły. Trafiali się i świetni wykładowcy, trafiali się i przeciętni, no to ja z perspektywy swoich lat mogę też pozwolić sobie na taką ocenę. Natomiast wie pan, no samo miejsce, szkoła trenerów, miała Podlaska, pewna ekskluzywność tego miejsca, myślę, że bardzo prawidłowa organizacja, która temu towarzyszyła, a przynajmniej w tych kursach, w których ja brałem udział, no to robiło na pewno poprawne wrażenie. Merytoryka, tak jak powiedziałem, różna, tak? I bardzo dobra, i bardzo wysoka, i może trochę przeciętna, można by oczekiwać czegoś więcej. Natomiast w dalszym ciągu dziwię się, inaczej powiem, na pewno nie podążyłbym w kierunku tego, że ta szkoła trenerów powinna, że ona nie uwzględnia, można powiedzieć, w jakiejś przestrzeni wykształcenia ogólnego. To jest moim zdaniem błąd, tak? Czyli takie, można powiedzieć, otworzenie furtki na skróty byłym piłkarzom, to jest dla mnie absolutne, ja się z tym nigdy nie zgadzałem, bo uważałem, że to są dwa różne zawody, zawód piłkarz i zawód trener. Jeżeli ktoś po skończeniu kariery, po zakończeniu jednego zawodu chce uczestniczyć w drugim, powinien nadrobić zaległości edukacyjne, czyli może pójść do szkoły, może skończyć studia i dopiero mając konkretny dyplom podążać w kierunku pracy trenerskiej. Szczególnie ważne to jest na poziomie pracy z dziećmi i z młodzieżą, czyli pracy szkoleniowej, gdzie te wartości psychopedagogiczne, pedagogiczne są niesłychanie ważne i ich nie można zdobyć grając w piłkę.
Patrzymy na reprezentację Polski. Ona ma jakby zdefiniowany swój styl. To jest kontra, czyli szybcy skrzydłowi, czasami stały fragment gry. Pan wierzy, że my dożyjemy takich czasów, że na przykład nasza kadra będzie dominować, że nasza kadra będzie się dobrze czuć w ataku pozycyjnym?
No ten styl, ja tak, wie pan, nie do końca bym się zgodził, bo ja obserwowałem kilka spotkań, w których naprawdę byliśmy również wyjątkowo kreatywni. Oczywiście pewnie to jest uwarunkowane tym, z jakim przeciwnikiem gramy, tak? Jeżeli przeciwnik jest niesłychanie mocny w konstrukcji, właśnie w działaniu z piłką, no to my pewnie troszkę więcej uwagi poświęcamy fazie obrony i ta faza ataku jest raczej związana z fazą przejściową i raczej za takim szybkim. Natomiast jeżeli przeciwnik nie dysponuje jakimś wielkim, wyjątkowym garniturem, to my potrafimy
zdominować. Ale na przykład będzie mecz z Hiszpanią, że my wychodzimy na Hiszpanię, tak jak kiedyś próbował Franciszek Smuda zagrać otwarcie, no wiadomo jak to się skończyło. No w tej chwili chyba nie jesteśmy gotowi zagrać takiego futbolu z Hiszpanią, żeby boleśnie się nie skończyło. Czy jest szansa, żebyśmy my kiedyś potrafili to zrobić?
No jeżeli będziemy trochę inaczej szkolili, czyli będziemy szkolili nie w celu osiągnięcia wyniku tu i teraz, tylko w celu przede wszystkim tego wyniku sportowego jako efektu naszej pracy, no to myślę, że będziemy mieli też takich piłkarzy, którzy będą w stanie sprostać wymaganiom również rywalizacji z najlepszymi. Z najlepszymi w różnej konstrukcji gry, tak? Bo najlepsi są, nie mówimy dzisiaj, że Hiszpanie są najlepsi, możemy powiedzieć, że najlepsi są również Anglicy, tak? Albo najlepsi są Portugalczycy, albo najlepsi Włosi albo Francuzi, tak, ale oni grają inaczej, tak, nie można powiedzieć, że grają lepiej, gorzej, grają inaczej i myślę, że ten poziom tej rywalizacji najwyższej, czyli rywalizacji wysoko kwalifikowanej, reprezentacyjnej również, on tutaj konkurenta musi brać pod uwagę i ta analiza konkurenta i dobór, można powiedzieć, zawodników w kategoriach nawet tej jedenastki przysłowiowej musi być uwarunkowany tym, z kim gramy, tak? Co możemy przeciwstawić, jak możemy zneutralizować i czym możemy zneutralizować zalety przeciwnika, a czym jakie zalety należy wyeksponować w naszej konstrukcji gry. Więc ta piłka, ten model gry, tak jak powiedziałem, to jest moim zdaniem, zresztą w Akademii Rakowa też to podkreślam, jest dokumentem nigdy nieskończonym. On zawsze będzie dokumentem otwartym, bo piłka nożna się zmienia, a na poziomie najwyższym, gdzie wynik sportowy jest weryfikujący, no ten przeciwnik będzie też odgrywał znamienitą rolę w stosunku do stylu, który my w danym momencie przyjmiemy. Ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na wielowariantowość gry, tak? Czyli żebyśmy byli, można powiedzieć, ja nie chcę powiedzieć skrajnie uniwersalni, bo powinniśmy mieć swój model, swoją charakterystykę, którą ludzie chcą oglądać, ale żebyśmy byli w stanie również sprostać innym wymaganiom, które są konieczne na przykład w konfrontacji z danym przeciwnikiem.
Mówimy o kadrze. Robert Lewandowski, wybitny piłkarz. On według pana zrobił karierę dzięki systemowi w Polsce, czy wbrew systemowi?
Myślę, że trochę ten brak systemu mu trochę pomógł, o tak powiem.
Paradoksalnie.
Paradoksalnie. I nie wie pan, no ja Roberta znam oczywiście i też gdzieś tam moje życie trenerskie zetknęło się z nim jako z dzieckiem przede wszystkim, a właściwie mój brat gdzieś tam prowadził go w reprezentacji Mazowsza jako dzieciaczka, jeszcze jak był zawodnikiem bodajże w Warszawie. Fantastyczny Bobek.
Bo taki, Bobek, no, tak. Bobek, Chudzina.
Chudzinka, ale ambitny, gryzący, szczypiący.
Ale wyróżniał walczący się już wtedy, tak?
Charakterem na pewno. I wie pan, i myślę, że zresztą umiejętnościami również, to taka fajna postać była. Natomiast ja gdybym miał, ja nie wiem, trudno mi się to powiedzieć, wie pan, ale gdybym ja z zewnątrz, z tak małą wiedzą miał spuentować, powiedzmy, ten najbliższy Robertowi, czy ten najważniejszy dla niego fundament, no to chyba była rodzina. Tak mi się wydaje. Znałem pana tatę, który był trenerem bodajże judo i był nauczycielem WF-u. Pani mama też była, jest, nie wiem,
siatkówka,
też była nauczycielem, prawda, i trenerem, więc styczność ze sportem Robertowi towarzyszyła od zawsze. Ja pamiętam, z jakim poświęceniem też tata, powiedzmy, dowoził go na te wszystkie treningi, jak dedykował mu wiele rzeczy i myślę, że ta skromność, która towarzyszyła temu całemu procesowi, ta ilość właśnie tego, ten brak systemu, ta ilość tych, można powiedzieć, jakichś tam upokorzeń nawet, tych porażek, które również go zbudowały, pozwoliły mu na to, że, bo wie pan, jeżeli ktoś nagle jest, doświadcza selekcji negatywnej w Legii, idzie do Znicza Pruszków, tak, zdobywa tam Króla Strzelców, tak, i następnie trafia oczywiście do piłki wysoko kwalifikowanej w Polsce, potem wyjeżdża do Borusii, tam też nie ma łatwo, ale on już na tą niełatwość jest przygotowany, tak? Ktoś go wyposażył w narzędzia, które pozwoliły mu podjąć rywalizację, skupić się na pracy nad sobą, nie grymasić, nie narzekać, nie uciekać w niszę, nie obrażać się na to, że dzisiaj muszę toczyć rywalizację. I myślę, że te cechy osobowości cię doprowadziły Roberta do takiego miejsca, w jakim jest w miejscu wyjątkowym dla polskiej piłki.
No bo właśnie tak on często na początku swojej przygody to więcej tych ciosów od piłki, myślę, że przyjął, a ten najboleśniejszy to było zwolnienie z Legii, tak, gdzie dostał kartę zawodniczą. Akurat mój znajomy trener Wiesław Golonka z Agrykoli go spotkał, no to spotkał go zapłakanego i chłopaka, który jakby świat mu runął, no nie wiedział, co robić dalej.
No ale to, wie pan, to już od lat zadawane są takie pytania, co nas bardziej buduje, czy porażka, czy zwycięstwo, tak? Ja myślę, że z każdego z tych elementów należy wyciągać wnioski, ale w sporcie myślę, że porażka, jeżeli jest dobrze przetrawiona i skonsumowana, to ona jest naprawdę fenomenalnym wsparciem i lekarstwem na przyszły sukces. No takim chyba jesteśmy, trochę już powiedziałem, że te sukcesy, które to inaczej powiem. Bycie piłkarzem w Polsce to często jest, to nie jest zawodostwo, to nie jest profesjonalizm, tylko to jest często sposób na łatwe życie. I ta łatwość temu towarzyszy, powiedziałem. To jest jedyny zawód, w którym można zarabiać nieprawdopodobnie wysokie pieniądze, nie umiejąc go wykonywać, o tak powiem. Czyli nie umiejąc go oczywiście w dużym uproszczeniu, w 100% wykonywać. I to powoduje pewną łatwość. Łatwość do życia, prawda, pewien blichtr, pewne rozpasanie ekonomiczne. Natomiast ono nie buduje profesjonalizmu. A jeżeli tak jak Robert doświadczał tej skromności w procesu wychowawczego, edukacyjnego, dom, pracowitości, pewnych wartości, porażka, ale podnosimy się z tej porażki. No. Tata był trenerem judo. Roberta, jak dobrze pamiętam, tak i kojarzę. A judo, wie pan, jak zawsze takie przysłowie podążało za tą dyscypliną, jak ono powstało, jak Igor Okano przyglądał się, jak śnieg pada na tą gałązkę tej japońskiej wiśni, tak, i ta gałązka się pod wpływem tego śniegu ugina, 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 i wszyscy myśleli, że ona się już złamie, a ona strząsnęła śnieg po to, żeby się wyprostować. To może właśnie taka filozofia, która winna nam towarzyszyć, że się ciągle uginamy pod wpływem tych porażek, ale to nas hartuje po to, żeby strząsnąć ze sobą te porażki i wreszcie podnieść się do sukcesu, tak?
Też miałem okazję niedawno podróżować z Warszawy do Leszna, gdzie wychował się Robert, samochodem, czyli w miarę szybko, natomiast on z tego, jak pisaliśmy jego biografię, 2 godziny w jedną stronę, z przesiadką, i czasami, no jeszcze nie było telefonów komórkowych, tak w powszechnym użyciu, czasami trening odwołany, bo spadł deszcz, tam na Warsowi trawy nie było i znów trzeba było 2 godziny wracać, ale wytrzymał, czyli to też było taki pokaz tej wytrwałości, nawet te same dojazdy na treningi.
Proszę spojrzeć na biografię tych piłkarzy polskich, bo pan pewnie ma większą wiedzę na ten temat niż moja osoba, ale na takie miejsce urodzenia i na miejsce tych pierwszych lat swoich sportowych, tych piłkarzy, którzy osiągnęli coś, powiedzmy, sportowców generalnie, nawet jeśli nie lubi się na piłkarzy, sportowców. Bardzo mało z nich urodziło się w wielkich miastach. Mało z nich wywodzi się, wie pan, z bardzo bogatych domów, w których właściwie sport mógł być tylko kaprysem, tak? Bardzo wielu z nich musiało doświadczyć tego, że trzeba było rowerem dojechać do szkoły, że trzeba było rano pomóc w domu, nie wiem, w polu, czy po południu, a potem jeszcze pójść na trening. Tak, trzeba było wiele rzeczy zrobić, czyli sport to nie jest taka łatwa dziedzina życia. Sport to jest wyjątkowo trudna dziedzina życia, tylko to jest trudny zawód. Trzeba podejmować go z pasją, trzeba podejmować go z entuzjazmem, ale trzeba również być przygotowanym na katorżniczą pracę nad sobą. Nie łatwość, tylko katorżniczą pracę. I nawet te osoby, które dzisiaj są widziane jako takie brylanciki, powiedzmy, tej piłki, no, mówiąc o Cristiano Ronaldo, który jest eleganckim facetem, który dyktuje warunki wielokrotnie modowe niemalże w świecie, no to jest tytan pracy. Jak każdy spojrzy w jego przeszłość, to jest facet, który uciekał z bursy na siłownię, żeby jeszcze coś więcej zrobić, tak? To są tytani pracy i bez tego nie ma sukcesu.
Piękna puenta, teraz muzyka i za chwilę wracamy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Dni, których nie znamy, posłuchaliśmy sobie, no paru tych dni jeszcze nie znamy, co przed piłką naszą ukochaną. Natomiast ja bym jeszcze wrócił do ligi. Czy ona jest widowiskowa, ta nasza liga, dla pana?
Nie. To ja jeszcze wrócę do tych dni, których nie znamy. Lubię poezję śpiewaną. Jako dzieciak właśnie wsłuchiwałem się często i w Stachurę, i tam sobie poczytywałem. Zresztą myślę, że jako młody człowiek poszukujący swojego miejsca w życiu również popełniłem jakieś tam parę wierszyków.
Gdzieś są opublikowane?
Ale ze dwa były gdzieś tam publikowane w jakichś takich studenckich, powiedzmy, publikacjach. Pan doktor Krzysztof Zuchora, była taka postać na AWF-ie, która jest poetą również, o olimpizmie fajnie pisał i będąc jeszcze studentem, to trochę przy nim tam się, można powiedzieć, tej poezji uczyłem. No, czy jest widowiskowa piłka, wie pan, no, skupia pewną grupę ludzi, jest dedykowana pewnym odbiorcom. Pewna grupa ludzi na te mecze przychodzi i ogląda, emocjonuje się nimi. Myślę, że spoza tej grupy jest tam ciężko trochę wyjść. To jest grupa, która no, taka i kibicowska, i nie kibicowska, powiedzmy. Natomiast ja, szczerze powiedziawszy, no, nie zachwycam się tymi widowiskami. Raczej no, jak jestem, to jestem trochę z obowiązku, trochę też z, można powiedzieć, takiego zawodowej konieczności, że powinienem ją znać, powinienem zbliżać się gdzieś tam w swojej pracy do tego, co się dzieje na boisku ekstraklasowym. Natomiast jeżeli miałbym poświęcić swój czas szkoleniowo, no to wolę sobie włączyć Ligę Hiszpańską, Ligę Angielską i popatrzeć na to, co się dzieje, co jest powtarzalne, co może wpłynąć na przykład na ewolucję w modelu gry, który, tak jak powiedziałem, ciągle jest budowany przez nas.
A panie trenerze, nie jest też tym problemem, że u nas to jest takie modne, grajmy na zero z tyłu, nie straćmy gola, i to jest jakby ta wpojona idea piłkarzom, że trenerzy mówią na odprawie, nie, że wygrajmy, tylko nie straćmy z tyłu, a coś może z przodu wpadnie. Natomiast ja rozmawiałem z Mateuszem Górskim, polski bramkarz, który próbował w Ajaxie, on natomiast mówi, że w Holandii jest zupełnie odwrotnie, tam jest pełna ofensywa i tam jest, piłkarze słyszą na odprawie, wygrajmy. I nawet podawał przykład, że Ajax wygrał jakiś tam mecz 4-2, to do bramkarza nie mieli pretensji, nie rozkładali na czynniki pierwsze, słuchaj, bo ty tu puściłeś tutaj, tak, mogłeś inaczej, tylko mówi, słuchaj, tam 3 razy super wysoko wyszedłeś, przerwałeś akcję, ryzykowne to było zagranie, ale udane, i na to zwracają uwagę Holendrzy. Więc czy u nas naszym problemem nie jest to, że gdzieś się zatraciliśmy w tym, żeby tego gola nie stracić, a zapomnieliśmy, że trzeba też strzelić?
Bo wynik jest celem, tak, celem samym w sobie, krótkoterminowym, krótkotrwałym, ale ma pan absolutnie rację, ja, panie redaktorze, totalnie przyznaję również rację młodemu bramkarzowi, który funkcjonował w strukturach Ajaxu. Zresztą ona jest zbieżna z tym, jak my pracujemy, jak ja pracuję, czyli filozofia mojej pracy jest jednoznaczna. Wolę wynik 5-4 niż 1-0, tak? Jak przegrywamy nawet mecz, nie wiem, 4-2, grupa dziecięca, to nigdy nie zadaję trenerowi pytania, dlaczego stracił 4 bramki, tylko dlaczego nie strzeliliśmy 6. Tak, dlaczego nie strzeliliśmy bramek? To jest ultraofensywność, towarzyszy całemu modelowi, całemu programowi szkolenia. Bo ultraofensywność i strzelane bramki pozwalają na to, żeby piłka nożna stawała się widowiskiem, czyli przyciągała coraz większe, lepsze, inne grupy społeczne na trybuny, tak, żeby delektować się czymś, co jest piękne, bo bramka, strzelenie bramki jest celem, tak, jakby w meczu, i to jest piękne, a nie bronienie bramki. To natomiast dlaczego to się dzieje? No znowu, to jest uproszczenie, uprymitywizowanie. No panie redaktorze, łatwiej budować czy łatwiej burzyć? Budował pan kiedyś zamek z piasku na plaży?
Mam nadzieję, że dom kiedyś będę budował.
No więc właśnie, a zburzyć ten zamek z piasku, przez przejdzie pan, kopnie 2 razy nogą, jest zburzony. Dlatego my ciągle jesteśmy skuteczni w burzeniu, czyli my idealnie możemy przeszkadzać w tym, żeby ktoś grał w piłkę nożną. My się skupiamy na przeszkadzaniu. Wracamy. Ja nawet, wie pan, ja przyglądam się wielu działaniom, które towarzyszą wielokrotnie tym najbliższym drużynom piłki seniorskiej, w których pracowałem, to zazwyczaj panowała, nawet w kategoriach fazy bronienia, proszę zwrócić uwagę nieraz na meczach, ilu trenerów można powiedzieć, próbuje wyegzekwować od zawodników po stracie piłki momentalny powrót prawie całego zespołu poniżej linii piłki. To jest obrona ilością, czyli tam nikt nie analizuje tego, ilu przeciwników atakuje. Czyli 2 atakuje, a my i tak wracamy w 10. No po co? No może tych 3 wystarczy. A może 4, jeżeli ich 3 atakuje, tak? No więc faza bronienia to też powinna być faza jakości, a nie faza ilości. To nie jest nek Herkules kontra Plures, prawda? No to jak będzie nas kupa, no to przecież zawsze wygramy przeciwko temu jednemu czy dwóm, prawda? Którzy atakują. Czyli my znowu skupiamy się na to. Wróćmy wszyscy, bo na pewno jak zagęścimy, zawęzimy, to tu przeciwnik sobie nie poradzi, a przy skromnych umiejętnościach techniczno-taktycznych czy taktyczno-technicznych w fazie atakowania, faktycznie jak zagęścimy tą przestrzeń w pobliżu naszej bramki, no to przeciwnik będzie miał bardzo duże utrudnienie, żeby zdobyć bramkę. No stąd te wyniki są takie, a nie inne.
Ja spróbuję wziąć w obronę naszych trenerów, albo no jakoś spróbuję wytłumaczyć, bo ta faza budowania jest dłuższa, w klubach nie ma cierpliwości, więc może po prostu trener się boi budować, bo boi się, że zaraz straci robotę.
Pewnie tak jest. Pewnie tak jest w dużej mierze. Czyli najczęściej są trenerzy, którzy doświadczyli w swoim życiu wielu upokorzeń, pomimo tego, że chcieli być kreatorami, chcieli budować, chcieli robić to. Życie ich zweryfikowało i dzisiaj spoglądają na to przez pryzmat pragmatyzmu. Natomiast no znowu to jest powrót do jednego dokumentu, do strategii, tak? No klub musi mieć, inaczej powiem, przecież klub nie powinien zatrudniać trenera X, który wnosi do klubu swój pomysł na grę w piłkę nożną, tylko klub ma pomysł na grę w piłkę nożną. My chcemy być ultraofensywni. I zatrudniając trenera mówimy, proszę pana, chcemy, żeby pan pracował tak, tak, tak i tak, żebyśmy grali tak, tak i tak, żeby pan wprowadził 4 wychowanków, tak, i to są nasze wymagania.
Dajemy czas?
Oczywiście dajemy czas i wynik sportowy, jeżeli on będzie ciut lepszy, ciut gorszy, trudno, to mamy na to czas, tak? Będziemy to korygowali, możemy zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, że pan nie osiągnął tego wyniku. Czy popełniony jest błąd w wychowankach, czy może błąd w strategii, nie wiem, w systemie gry, czy może mamy za mało zawodników ofensywnych, może błędy scoutingowe się pojawiły. tak? Możemy to weryfikować, ale my mamy pomysł na grę, czyli my zatrudniamy trenera i trener może wtedy odpowiedzieć, proszę pana, tak, ja jestem w stanie tą strategię zrealizować, bo ja czuję się w tym mocny, a może powiedzieć, przykro mi, nie. A jeżeli się decyduje, wiedząc z góry, że nie zrealizuje tej strategii, no to jest łotrem, którego trzeba napiętnować, bo to znaczy jest hipokrytą, że poszedł tam tylko dlatego, że mu dostanie wynagrodzenie za 3 miesiące, a i tak po 3 miesiącach go zwolnią, czy po 4.
A też skupiamy się na trenerach, skupiamy się na zawodnikach. Według mnie w tej dyskusji o piłce, nie tylko tej dzisiejszej, ale w ogóle, brakuje trochę jeszcze poświęconego czasu tym osobom, które zarządzają klubami, bo im się jakoś, to mam wrażenie, upiekło to wszystko, ta dyskusja przetoczyła się obok nich, bo mówię, na pierwszym miejscu są trenerzy, zawodnicy, natomiast ja uważam, że tutaj mamy duże deficyty, jeżeli chodzi o zarządzanie klubami. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tym.
Powiem tak, no moim zdaniem się nie upiekło, bo ja w każdej swojej wypowiedzi mówiłem o elementach strategicznych, które zależą właśnie od właścicieli, od zarządzających, tak? To oni są, można powiedzieć, twórcami takiej wizji prowadzenia przedsiębiorstwa, które jest często ich własnością, tak? I trzeba mieć tego świadomość, że skoro jestem czegoś właścicielem, no to niestety muszę na to wykładać pieniądze. No jak mam swój ogród, no to przecież nikt mi za darmo tego ogrodu nie strzyże, prawda? Tylko muszę go pielęgnować, zatrudniam ogrodników, płacę im wynagrodzenie i oni to robią, tak? Więc jeżeli ktoś jest właścicielem klubu, to również powinien takie wyzwanie na swoich barkach w sposób bardzo jasny nieść. I owszem, przyznaję rację, że zresztą ja w każdym swoim wystąpieniu publicznym, które mam okazję realizować, podkreślam to, że ja tą grupę właścicielską, dzisiaj mam przyjemność pracować z człowiekiem szlachetnym, tak? I szczerze powiedziawszy, doświadczam pracy również z panem prezesem Cyganem, którego ja osobiście nie pracowałem z lepszym menedżerem w klubie, tak? Ja mam małe doświadczenie, więc nie mogę powiedzieć, ale wyjątkowy człowiek, wyjątkowy menedżer, tak? Dla mnie przynajmniej, choć nie ukrywam, że w pierwszym momencie trochę się bałem tych relacji, ale dzisiaj z perspektywy czasu pracy mogę powiedzieć, że świetnie zarządzający projektem człowiek. Zresztą ważna funkcja również, nie tylko zawodowa, ale ludzka, ta strona ludzka. Natomiast ja tę grupę właścicielską i zarządzającą dzieliłem zawsze na 3 grupy, czyli taką grupę, która ma deficyt słuchu, do których można mówić, a oni nie słyszą, co się do nich mówi. Niby słuchają, ale nie słyszą. A druga grupa to jest takim deficytem, powiedzmy, trochę intelektualnym, szkolnym, że można do nich mówić, oni nie rozumieją, co się do nich mówi. No i trzecia grupa to są ludzie po prostu, moim zdaniem, za biedni na to, żeby posiadać kluby, czyli taka trochę hipokryzja ekonomiczna. Oni mówią, że mają pieniądze na to, że posiadają kluby, ale tak naprawdę ich nie mają. Tak? Czyli oni się obawiają na włożenie kolejnego miliona czy kolejnego w przedsiębiorstwo, które tak naprawdę, można powiedzieć, nigdy nie będzie przedsiębiorstwem albo ma bardzo niewymierny efekt finalny, tak? Czyli ten efekt ekonomiczny jest, można powiedzieć, może być przewidywalny, ale z dużą skalą błędu, tak? I trzeba mieć tego świadomość. No, nie wiem, wie pan, ja nie znam tego świata piłki nożnej, który jest światem takiego najwyższego topu, ale kiedyś czytałem parę opracowań o panu Abramowiczu na przykład, jako właścicielu Chelsea. Zresztą widzę go nieraz na meczach, jak obserwuję mecze Chelsea, no to ja na przykład w nim nie widzę takiej, powiedziałbym, chorobliwej emocjonalności, tak? No, on przychodzi na ten mecz, to jest pewno jedno z jego miejsc, które w jego życiu towarzyszy, tak jak jacht, jak, nie wiem, inne ośrodki, wille, czy to, co ma, po prostu jest bogatym człowiekiem, więc może korzystać z tego. I on przychodzi, spędza tam czas, jest otoczony swoimi znajomymi, przyjaciółmi. Jak wygrali, to bije brawo, jak przegrali, no to uśmiechnie się, a może nieraz się nie uśmiechnie, ale ja nie widziałem takiej strony emocjonalnej, która by temu towarzyszyła, tego takiego, powiedziałbym, takiej choroby emocjonalnej, tak? I może to jest efekt jego bogactwa, że te pieniądze, które gdzieś tam przeznacza na to Chelsea, są jakimś tam mikroprocentem tego jego całego majątku. Dlatego może akurat nie łapi się w tej trzeciej grupie, którą wyliczyłem, czyli ludzi, którzy teoretycznie są bogaci, a tak naprawdę nie stać ich na utrzymanie klubu, czyli nie stać ich na długofalową, cierpliwą inwestycję w przedsiębiorstwo, które nie zawsze przyniesie korzyści ekonomiczne.
A u nas w Polsce, która grupa jest najliczniejsza?
Nie wiem, wie pan, no nie powiem absolutnie, bo ja naprawdę niewiele z tych osób znam, tak? Ja jestem pracownikiem niskiego szczebla klubie, ja zajmuję się tylko i wyłącznie, jestem niszową postacią, wie pan, w świecie piłki nożnej i zajmuję się szkoleniem dzieci i młodzieży od lat, więc też do, można powiedzieć, tych wielkich salonów raczej nigdy nie wchodziłem. Znam niewiele osób spośród tych struktur właścicielskich. O niektórych mogłem sobie coś tam przeczytać, o niektórych opowiadali mi znajomi, znajomi, o trenerzy, którzy z nimi współpracowali na poziomie ekstraklasy. Natomiast myślę, że nawet w kategoriach tych ekonomicznych to myślę, że najbardziej taką największą grupą to jest ta grupa, która nie do końca lubi słuchać, o tak powiem. Czyli z tym deficytem, powiedzmy, takim trochę laryngologicznym.
Panie trenerze, był kiedyś, pamiętam, nasz wywiad w Przeglądzie Sportowym, jest tutaj rozmowa, ale i wiele, wiele takich rozmów, które nie zostały opublikowane. Pan się nie gryzie w język, pan mówi, co myśli. Ma pan przez to kłopoty w środowisku? Jakoś patrzą na pana inaczej?
Nie wiem, no ja wiem, czy mam kłopoty. No, na pewno nie wszyscy są sprzymierzeńcami takiej filozofii życia. Staram się być człowiekiem transparentnym, tak zostałem wychowany przez rodziców. Nie mam jakichś wewnętrznych obaw, żeby dzielić się tym, co w sercu. Ja myślę, że swoimi wypowiedziami po pierwsze nikogo nie dotykam i nie obrażam. To nie są personalne ataki na kogokolwiek, nie ma w tym partykularyzmu.
Ale nie są przyjemne, bo pan tak nie mówi o takiej rzeczywistości, no, dla niektórych nieprzyjemnej. No.
No nieprzyjemnej, ale wie pan, no mówię dlatego, że się z nią zderzam, tak? No, nie ukrywam, że to Nieraz faktycznie mam gdzieś tam żal do siebie, nieraz, że gdzieś tam zbyt radykalnie może oceniam rzeczywistość, która albo mnie otacza, albo też nie jestem z nią tak za pan brat. Zawsze jak przychodzi taki moment, ja zawsze to podkreślam, staram się być katolikiem, jestem nim i w mniejszym bądź większym stopniu wiara odgrywa dość istotną rolę w moim życiu. Jak przychodzi moment Adwentu czy postu, to każdy tam sobie jakieś przyrzeczenia daje na ten czas, a zawsze sobie dawałem takie przyrzeczenie, że kurczę, postaram się przez ten czas nigdy o nikim nie powiedzieć źle. Nie udało mi się. No, przegrywam zawsze to przyrzeczenie, zawsze zdarzy się moment, w którym poddaję coś ocenie. Czy to jest dobre, czy złe, trudno mi powiedzieć dzisiaj. No takim jestem człowiekiem.
Ale to mamy pudrować rzeczywistość?
Nie, ale wie pan, można wedle tego, co pan powiedział, nieraz pewien fakt przemilczeć po prostu, czyli nie być nadaktywnym w danej rzeczywistości. Ja staram się być, tak jak powiedziałem, transparentny, czyli ta moja aktywność z racji choćby popełnianej pracy, no musi tej pracy towarzyszyć, więc no nie mogę być postacią, która stoi w cieniu i się nie wypowiada, tak? Jeżeli mam być tutorem, jeżeli mam nakreślać pewne wzorce, jeżeli mam wskazywać pewne drogi młodemu pokoleniu trenerów, tak? Czyli trenerom, którzy równie spoglądają na mnie i mówią, czy pan mi pomoże w realizacji moich marzeń, bo chcę być trenerem, no to nie mogę być postacią zamkniętą. Muszę być dość transparentny i ta transparentność mi towarzyszy, więc mówię po imieniu. Po prostu nazywam to tak, jak myślę. Tak jak powiedziałem, no nie zdarzyło się, żebym chyba kogoś w sposób jakiś tam znakomity obraził, bo nikt mi jakichś wyroków sądowych tutaj nie wytoczył.
I mam nadzieję, że po tej audycji też nie będzie żadnych pozwów. Panie trenerze, panie dyrektorze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, za czas poświęcono. 19 kino, akcji?
20:15 bodajże.
20:15.
Żonę zostawiłem w galerii, to zobaczę, co tam,
jak poszła. Karta, kto ma kartę?
Karta została przy mnie. No.
Aha, no to może.
Ale żona będzie. Ma, ale tutaj jest pełna ufność. Małżonkę mam wspaniałą przez 19 lat naszego małżeństwa, ja 18 lat praktycznie byłem poza domem, realizując się w pasji, a żona w sposób bardzo cierpliwy i wciąż kochający tolerowała tą moją pasję zawodową, więc myślę, że tym razem też nie będzie problemu. Pełna ufność.
No miałem przyjemność poznać chwilę przed programem, także przeprosiłem, że porywam pana na chwilkę, także ale już wracamy na zakupy do kina, także jeszcze raz dziękuję panie trenerze.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu.
Słuchasz Weszło FM.